Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest piątek, 18 września. Wczorajsza noc w Sejmie, w trakcie której procedowana była tak zwana piątka dla zwierząt, doprowadziła do buntu w Zjednoczonej Prawicy. Sytuacja jest dynamiczna, żeby nie powiedzieć poważna. Dlatego postanowiliśmy nagrać nadzwyczajny nasłuch, tym razem w piątek. A w nim zamierzam dowiedzieć się od Wojtka Szockiego, czy powinienem się denerwować. I czy to da się wyklepać. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, odczuwam dojmującą potrzebę uporządkowania rzeczywistości, co się wczoraj wydarzyło w Sejmie. Czy po pierwszej rano nastąpił kres Zjednoczonej Prawicy?
Z tym kresem bym się jeszcze nie rozpędzał, choć w PiSie są takie głosy, że to już koniec, jesteśmy wolni, możemy iść, a w zasadzie możemy być rządem mniejszościowym. Wczoraj zaczęło się od tego, że Jarosław Kaczyński zerwał negocjacje, które chyba szły dużo gorzej jeszcze niż myśleliśmy, chociaż sygnalizowaliśmy pewien kryzys w tych negocjacjach. Okazał się on jednak dalej idący niż się wydawało. Z relacji uczestników i dobrze poinformowanych obserwatorów tych negocjacji wynika, że doszło tam do starcia Mateusza Morawieckiego ze Zbigniewem Ziobrą o ustawę tak zwaną bezkarnościową. Zbigniew Ziobro miał nawet powiedzieć Mateuszowi Morawieckiemu, że jeśli on się boi podejmować trudnych decyzji, to niech poda się do dymisji, co na pewno nie pomogło tym negocjacjom. Jarosław Kaczyński je zerwał, zaprosił, czy też wezwał na spotkanie wszystkich posłów PiSu należących do partii, czyli był klub PiSu minus koalicjanci, zebrał się i z tego klubu później wyszedł Ryszard Terlecki, czyli szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu, z przekazem od Jarosława Kaczyńskiego takim, że jeśli koalicjanci nie zgadzają się z programem PiSu, no to najwyższy czas na rozejście się. Pogroził wszystkim ewentualnym buntownikom z samego PiSu, którzy mieliby głosować przeciwko ustawie o zwierzętach, i zasugerował, że jeśli nie uda się dojść do ładu przed głosowaniem, no to czekają nas przyspieszone wybory, bo, i tu uwaga, nie można rządzić jako rząd mniejszościowy. Minęło kilka godzin, o 20:30 mniej więcej zaczęły się głosowania w Sejmie, które bardzo długo trwały, i wreszcie po północy zaczęły się głosowania już nad kolejnymi poprawkami z ustawy zwierzęcej. I tuż przed pierwszą odbyło się finalne głosowanie, w którym ku zaskoczeniu wielu ludzi, w tym Jarosława Kaczyńskiego, znaczna część klubu PiS głosowała przeciwko ustawie lub wstrzymała się od głosu.
To tu bym cię zatrzymał na chwilę i się zapytał ciebie, czy naprawdę wydaje ci się, że Jarosław Kaczyński był zaskoczony, czy nie miałeś trochę tak, że Jarosław Kaczyński siedział i wiedział, co nadchodzi?
Myślę, że spodziewał się tego, co zrobią koalicjanci. Natomiast zaskoczeniem było 17 posłów PiSu, którzy zagłosowali tak jak Solidarna Polska, czyli przeciwko ustawie. Nie są to może w większości pierwszoplanowe nazwiska z PiSu, raczej posłowie z tylnych ław, ale też parę nazwisk bardziej znanych, jak na przykład przede wszystkim minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który tutaj ma dygresję, w ostatnich dniach wykonał jakiś dziesiątki zwrotów przez rufę i już nie wiadomo, w którą stronę płynie, ale na pewno odpływa od rządu, bo on najpierw krytykował ustawę, później był za ustawą, później napisał samokrytykę i wreszcie sprzeciwił się Kaczyńskiemu. Były minister środowiska Henryk Kowalczyk również był przeciwnikiem tej ustawy, a to jest przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, a wcześniej była zapowiedź Terleckiego, że wszyscy ci, którzy będą głosowali przeciw ustawie, utracą funkcję w Sejmie. Na razie Henryk Kowalczyk wraz z pozostałymi buntownikami został zawieszony w prawach członka PiSu. No jest jeszcze Bartłomiej Wróblewski, który jest wiceszefem Komisji Nadzwyczajnej do spraw kodyfikacji, dwóch wiceszefów Komisji Edukacji. Z tych bardziej znanych osób, które się czasem przewijają w mediach, to jeszcze posłanka Anna Siarkowska z Komisji Obrony Narodowej, ale ona akurat nie pełni żadnej funkcji i nie należy do PiSu, więc nie została zawieszona. Podobnie inny nabytek z Kukiz 15, czyli Tomasz Rzymkowski, również był przeciw tej ustawie. Wstrzymało się 15 posłów, czyli całe porozumienie praktycznie Jarosława Gowina. Dwóch posłów od Jarosława Gowina było przeciw, a jedna posłanka, która jest jeszcze w porozumieniu Jarosława Gowina, ale już niedługo, czyli Jadwiga Emilewicz, głosowała tak jak PiS.
Dobrze, a jeszcze chciałbym, żebyśmy się cofnęli do tego czwartku i cofnęli się do późniejszego popołudnia. I zaczepiłbym ciebie o drugą ustawę, która miała być głosowana, a nie była, o nowelizację tak zwanej ustawy covidowej. Bo wydaje się, że to mogła być nawet ważniejsza ustawa niż ta piątka dla zwierząt Jarosława Kaczyńskiego.
Tak, podobno dla Mateusza Morawieckiego uchwalenie tej ustawy było warunkiem dalszego istnienia koalicji. I rzeczywiście tutaj Zbigniew Ziobro osiągnął jakiś sukces, przynajmniej cząstkowy, bo o godzinie 20 marszałek Witek poinformowała, że zdejmuje ten punkt z porządku obrad. Nie wiem, co teraz w warunkach konfliktu koalicyjnego będzie się działo z tą ustawą, z tym projektem. Zobaczymy. No ale w każdym razie, gdy Jarosław Kaczyński spojrzał na ten wydruk z ostatecznego głosowania w sprawie ustawy zwierzęcej, to mina mu jakby trochę zrzedła. Liderzy PiS-u się spotkali natychmiast w gabinecie u marszałek Witek. Żaden komunikat po tym spotkaniu nie padł. Natomiast koalicjanci mówili w nocy, że wszystko jeszcze jest do uratowania, odratowania, że to nie koniec Zjednoczonej Prawicy, że trzeba pracować dla dobra Polski, a że ta ustawa była umiarkowanie ważna.
To jeszcze zapytałbym cię szybko, kim są liderzy PiS-u, to znaczy w takiej sytuacji dużego kryzysu, kiedy jest spotkanie w gabinecie, kto na takim spotkaniu jest w tym momencie wokół Jarosława Kaczyńskiego.
Tę listę przekazał PAP. Poza Kaczyńskim był to na pewno Mateusz Morawiecki, na pewno była Elżbieta Witek, na pewno był Ryszard Terlecki, była rzeczniczka PiS-u Anita Czerwińska, był jej zastępca Radosław Fogiel.
No dobrze, to teraz tak. To mniej więcej wiemy, co się wczoraj wydarzyło. To teraz chciałem się ciebie zapytać o to, co chyba jest najważniejsze i najciekawsze. Znaczy, jak ty oceniasz, co to było?
To było przesilenie, na które czekaliśmy od dawna, które było nieuniknione. Natomiast ja kompletnie się nie spodziewałem, że to nastąpi tak szybko. I w momencie, kiedy te negocjacje jednak jakoś tam się posuwały do przodu, według porozumienia już praktycznie wszystko było klepnięte. Nawet się dowiedziałem, że tym plusem w Ministerstwie Rozwoju dla Jarosława Gowina miał być resort pracy, czyli miało to być Ministerstwo Rozwoju i Pracy. I nagle zdarzyło się coś, co zaskoczyło wszystkich obserwatorów, ale i aktorów na tej scenie politycznej. Dlaczego tak się stało? To jest, myślę, bardzo ciekawe pytanie. Ja wypisałem sobie listę możliwych przyczyn, z których najbardziej mi do serca przemawia taka, że Jarosław Kaczyński chciał się porozumieć, ale najpierw chciał przeczołgać koalicjantów, zdyscyplinować własną partię, żeby pokazać, jak jest mocny, żeby pokazać, że ma dominującą pozycję i żeby mieć spokój możliwie długo, a najlepiej na resztę kadencji, czyli na 3 lata. I się przeliczył. Nie przewidział tak dużego oporu Solidarnej Polski i porozumienia. I przede wszystkim nie przewidział, bo moim zdaniem to jest jeszcze ciekawsze niż opór koalicjantów, czyli sprzeciw tych 17 posłów.
To teraz ja się wdam w krótką polemikę. To wytłumaczenie o tyle wydaje mi się być mało trafne, że mam wrażenie, że wiele rzeczy, które Jarosław Kaczyński robił w tych ostatnich dniach i godzinach, stawiało jego partnerów koalicyjnych w sytuacjach bez wyjścia. To znaczy, że przekazy były tak silne, że bardzo mało było przestrzeni do jakichkolwiek ruchów i manewrów. Mam wrażenie, że w ostatnich godzinach Jarosław Kaczyński nie zachowywał się jak polityk, który negocjuje, a przynajmniej nie jak polityk, który negocjuje i chce się porozumieć, tylko jak polityk, który negocjuje i porozumieć się nie chce, to znaczy stawia swoich partnerów negocjacyjnych w takiej sytuacji, że oni nie mogą zrobić inaczej niż pójść na zwarcie.
No być może trochę przelicytował, ale ważnym elementem tej mojej tezy jest przeczołganie koalicjantów. To znaczy wydaje mi się, że chodziło o złamanie ich kręgosłupów, jeśli jeszcze jakieś mają.
Ale to też jest w ogóle, to jest ciekawa metoda negocjacyjna, żeby złamać kręgosłup osobie, z którą się negocjuje.
No polityka jest brutalna, no to nie od dziś wiadomo. Chodziło o to, że po prostu Kaczyński musiał się odegrać na Ziobrze i Gowinie za to, co robili w ostatnich miesiącach. Gowin, przypominam, storpedował spektakularnie wybory prezydenckie korespondencyjne wiosną. Z kolei Ziobro przez ostatnie tygodnie wakacji, w sierpniu to było zwłaszcza widoczne, bardzo ostro konkurował z PiS-em o prawicowych wyborców, pokazywał się jako ten lepszy PiS i oskarżał PiS o technokratyzm, atakował też na każdym kroku Mateusza Morawieckiego. Więc myślę, że tutaj Jarosław Kaczyński chciał wybić im z głowy te różne pomysły na samodzielność, sprowadzić ich do parteru i mieć spokój do końca kadencji. I ewidentnie ten plan nie wyszedł. No, konkurencyjna hipoteza jest taka, że Jarosław Kaczyński nie chciał się porozumieć z koalicjantami, chciał doprowadzić do sytuacji, w której pod jakimś wygodnym pretekstem, a ochrona zwierząt powiedzmy jest takim wygodnym pretekstem, dochodzi do zerwania koalicji i PiS idzie na przykład na przyspieszone wybory. Lub decyduje się na rząd mniejszościowy z nadzieją, że jakoś to będzie. Bo Jarosław Kaczyński w myśl tej z kolei hipotezy miał poczucie, że reszta kadencji będzie jakimś sennym koszmarem i że za każdym razem przy każdej ustawie będzie się musiał dogadywać osobno z Gowinem, osobno z Ziobrą, że tę większość trzeba będzie sztukować i po prostu uznał, że tak dalej być nie może, więc doprowadził do przesilenia.
Ja bym połączył te dwie twoje hipotezy trochę w jedno.
Karkołomne zadanie.
I wydaje mi się, że jak ktoś porównywał te negocjacje i tą sytuację do jakiejś rozgrywki w pokera, mi się wydaje, że to po prostu było siłowanie na rękę czy przeciąganie liny. Przy czym Jarosław Kaczyński, zasiadając do tego stołu, wiedział, że albo wyłamie rękę swojemu oponentowi czy swoim oponentom, albo po prostu wstanie od tego stołu i mając tak silne karty, tak silną rękę, dalej sobie poradzi, a oni już nie. Więc jakby to tak naprawdę po prostu była dla niego gra o sumie zerowej. Albo będzie tak, jak ja chcę, albo mamy wszyscy problem, ale wy dużo większy niż ja, no i zobaczymy, jak się zachowacie. A teraz jest kolejny etap i zobaczymy, jak dalej to się będzie wszystko rozgrywało. Rozumiem, że trochę jest tak, że nadal wyobrażamy sobie taki scenariusz, w którym przychodzą ukorzeni partnerzy koalicyjni do Jarosława, przepraszają go, składają mu hołd lenny i wracamy do rozmów.
No najśmieszniejsze, że jeszcze nic takiego się nie wydarzyło, poza zawieszeniem tych biednych 14 posłów PiSu. Nie wszyscy zostali zawieszeni z tych, którzy głosowali przeciw, bo nie wszyscy należą do PiSu ewidentnie. Natomiast mimo, że już dzisiaj, czyli w piątek padło wiele mocnych słów, to jeśli się spojrzy na to, kto te słowa wypowiada i jakie to są słowa, no to widać, że PiS zostawia furtkę do rozmów, bo nagle już nie mówi się o przyspieszonych wyborach, tylko o rządzie mniejszościowym, który jeszcze wczoraj był wykluczany. Nie ma na razie dymisji żadnych z tych ministrów z partii, które się zbuntowały, więc czekamy na realne wydarzenia. Czekamy na oświadczenia kogoś ważniejszego niż Marek Suski, który mówi o byłych koalicjantach, że mogą się już pakować. Czekamy nawet na ważniejsze głosy niż Krzysztofa Sobolewskiego, który mówi, że jest rzeczywistość postkoalicyjna. Nawet jeśli to jest język Jarosława Kaczyńskiego, to nie Jarosław Kaczyński te słowa wypowiedział. Prawdopodobnie dopiero w poniedziałek zbiorą się władze PiSu i wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że teraz wszyscy dali sobie weekend na przemyślenie sytuacji. Koalicjanci, z którymi ja rozmawiałem, posłowie Solidarnej Polski i Porozumienia, twierdzą, że nic nie jest jeszcze przesądzone, że oni chcą być częścią Zjednoczonej Prawicy, że jest to wartość, której nie należy zaprzepaszczać, że ta ustawa i tak przeszła, w związku z tym te emocje będą raczej opadały, że wybory nie są nikomu na rękę. Ze strony Solidarnej Polski padają też groźby pod adresem Mateusza Morawieckiego, że z chwilą dymisji Zbigniewa Ziobry poczyni użytek ze swojej wiedzy, którą zgromadził jako prokurator generalny. Słowem, koalicjanci przekonują, że PiS-owi nie opłaca się zrywać współpracy, a oni tej współpracy wciąż chcą.
Dobrze, a jeszcze chciałbym ciebie zapytać, jak myślisz, co się wydarzy z tą piątką dla zwierząt? Bo rozumiem, że teraz jest tak. Teraz idziemy do Senatu i w samym Senacie, wydaje mi się, będzie dosyć ciekawie. Ja słyszałem marszałka Marka Pęka, który mówił o tym, że to będzie test lojalności dla senatorów. Więc teraz przenosimy sobie tą wczorajszą noc na najbliższe dni czy tygodnie i teraz w Senacie będzie ta sama zabawa, czyli sprawdzanie lojalności i sprawdzenie kręgosłupów wszystkich senatorów pisowskich.
I koalicyjnych.
Zakładamy, że ta ustawa przejdzie przez Senat, zostanie przegłosowana też głosami opozycji, która mało aktywnie, ale jednak patrzy na tą sytuację, która się tutaj rozwija na naszych oczach i prawdopodobnie jakoś tam się cieszy, że w końcu to wszyscy obserwują to, co dzieje w PiS-ie, a nie patrzą na to, jak ta opozycja nie może się pozbierać i ogarnąć. I potem idziemy do prezydenta po podpis. I co zrobi prezydent?
Prezydenta na razie nie ma. Wypowiedzi, które ja widziałem jego doradców, tych starszych nieco niż Kinga Duda, wskazywałyby na to, że prezydent będzie czekał na to, co dostanie do podpisu, więc na razie trudno mu się pewnie wypowiadać. Nie wiadomo, jakie poprawki zostaną wprowadzone w Senacie, które z nich zostaną później klepnięte przez Sejm. Nie wiadomo, w jakim kształcie ta ustawa pojawi się na biurku prezydenta. W związku z tym, no tutaj Andrzej Duda ma jeszcze sporo czasu. Myślę, że Senat będzie dość długo procedował tę ustawę, no, zwłaszcza, że to jest dość korzystne dla opozycji, no bo ewidentnie ta sprawa wywołuje napięcia w koalicji rządzącej. Więc na ruch prezydenta pewnie przyjdzie nam poczekać jeszcze z miesiąc albo i dłużej.
Ale teraz, jeżeli będziemy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy mniej więcej dziś, to znaczy, że będzie nadal trwało to takie zawieszenie i konflikt na linii PiS-koalicjanci, to Andrzej Duda swoim podpisem będzie musiał się opowiedzieć po której ze stron. A tak naprawdę będzie miał dosyć dużą rolę, bo jeżeli na przykład zawetowałby tę ustawę, a przypominam, że został wybrany głosami wsi, która zdaje się niespecjalnie przepada za piątką dla zwierząt. To jest duże uogólnienie i uproszczenie, ale myślę, że wybaczą je państwo. No i teraz będzie ten moment, kiedy on będzie mógł albo stanąć po stronie Zbigniewa Ziobry, albo jednak pokazać, że jest lojalnym i wiernym żołnierzem w armii Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli zawetuje, albo nawet jeżeli odeślę tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, to mam wrażenie, że dowiemy się, że jednak Jarosław Kaczyński nie panuje nad Zjednoczoną Prawicą. Jakkolwiek patrzymy na niego i sobie myślimy, że ma wszystkie karty, że jest taki silny, że wygrał wybory dwa razy, że wszystko idzie na jego korzyść, no to jednak jeżeli nie jest w stanie opanować swojej partii, nie jest w stanie dogadać się ze swoimi koalicjantami oraz nie ma kontroli nad swoim prezydentem, no to znaczy, że jednak chyba Jarosław Kaczyński się skończył. No,
rozmawialiśmy dwa dni temu i ja byłem zdania, że Jarosław Kaczyński pozostaje najsilniejszy na scenie. Pewnie nadal jest najsilniejszy na scenie, ale już bym z takim przekonaniem tego nie powiedział. Być może w ogóle teraz zobaczymy nie Andrzeja Dudę w przedpokoju na Nowogrodzkiej, lecz Jarosława Kaczyńskiego w przedpokoju Pałacu Prezydenckiego. Role się jakby trochę odwrócą. Z Jarosławem Kaczyńskim jest tak, że być może to jest początek jego końca politycznego. Wiem, że to brzmi dość pompatycznie i być może przedwcześnie, no ale jednak takiej sytuacji nie przypominam sobie, żeby 17 posłów jego partii, nie partii koalicyjnych, głosowało tak ostentacyjnie, ignorując jego groźby i prośby, wezwania i przestrogi. No, czegoś takiego w historii PiSu najnowszej na pewno nie było.
My oczywiście tego nie przesądzamy. Jeszcze jest za wcześnie, żeby to ocenić. Co więcej, wszystko się może zmienić w przeciągu najbliższych minut albo godzin, jeśli okaże, że to, co my sobie tutaj teraz mówimy, już jest nieaktualne. Ale dlatego chciałem ciebie zapytać i poprosić, Wojtek, o przedstawienie dwóch konkurencyjnych scenariuszy. Jeden to jest ten scenariusz taki rozłamowy i ogólnie chaotyczny, a drugi to jest scenariusz, jakby miało dojść właśnie do tego pogodzenia, wygładzenia i wyklepania. Zacznijmy od tego takiego bałaganiarskiego, od tego
bombowego,
chaotycznego. Czyli tak, zerwanie koalicji. Jak wygląda zerwanie koalicji? To znaczy, chciałbym po prostu przejść przez kolejne kroki i się dowiedzieć, jak to sobie wyobrażasz. Wychodzi Jarosław Kaczyński i co? I zrywa umowę koalicyjną?
No, umowy koalicyjnej teraz jeszcze nie ma.
To skąd będziemy wiedzieć, że koalicja została zerwana?
No bardzo prosto, czyli odbędzie się konferencja, na której Jarosław Kaczyński ogłosi koniec Zjednoczonej Prawicy, a chwilę później zaczną się formalne ruchy, czyli dymisje urzędników związanych z Solidarną Polską
i
porozumieniem z rządu. Tak, oczywiście. Okay. W pierwszym rzędzie oczywiście i to będzie ta najważniejsza dymisja, no to będzie dymisja Zbigniewa Ziobry. Po drugie Michała Wosia, po trzecie Wojciecha Murcka z porozumienia wiceministrów wszystkich. Już na Twitterze oczywiście są plotki o następcach Ziobry, to i Małgorzata Wasserman tutaj krąży i Przemysław Czarnek.
Bo już nie Bartłomiej Wróblewski.
Bartłomiej Wróblewski musiałby zostać odwieszony w prawach członka PiSu. Więc no, to byłby oczywisty sygnał, że to koniec i wtedy już raczej odwrotu by nie było. Mielibyśmy rząd mniejszościowy. Mielibyśmy bardzo ostry konflikt w Sejmie, bo chyba dla wszystkich byłoby jasne, że ten rząd mniejszościowy nie dojechałby do końca kadencji przy tak jednak zdecydowanej opozycji i z dwiema partiami prawicowymi, które po prostu by traktowały PiS jako konkurencję.
Chyba że, i tu rozmawialiśmy na korytarzu z jednym z naszych analityków, który za mi teraz nie siedzi, o takim scenariuszu, chyba że jednak byłoby tak, że po powiedzmy miesiącu czy dwóch wypuszczenia tych partii satelickich w sytuacji, w której nie mieliby już stanowisk, a z drugiej strony życie toczyłoby się dalej. Nastąpiłby rozłam w sojuszu Gowin-Ziobro i tak jak Zbigniew Ziobro już do koalicji by nie wrócił, to Jarosław Gowin do Zjednoczonej Prawicy mógłby wrócić. W międzyczasie może udałoby się wyciągnąć jednego, dwóch, trzech, czterech posłów Solidarnej Polski, jeżeli to jest w ogóle możliwe, a może jednak PSL by się zgłosił i pomyślał sobie, że w tym momencie ma zupełnie inne karty negocjacyjne, bo rozumiem, że trochę sytuacja wyglądała tak, że jak Jarosław Kaczyński rozmawiał z PSL-em, kiedy trwał rząd Mateusza Morawieckiego i sojusz Zbigniewa Ziobry, Jarosława Gowina i Jarosława Kaczyńskiego, to ten PSL rzeczywiście nie miał zbyt silnych kart. W tym momencie, za ten miesiąc, dwa, może się okazać, że PSL z zupełnie innej pozycji będzie siadał do rozmów koalicyjnych i że ten rząd mniejszościowy będzie trwał miesiąc albo dwa, a następnie wrócimy do scenariusza większościowego, tylko z innymi koalicjantami.
Z inną większością, ale to źli ludzie są ci z PSL-u, bo oni byli również przeciwko Norkom.
Ale to się wyklepie.
To trzeba będzie wyklepać. Tak, no to jest oczywiście jeden z scenariuszy, ale trochę palcem na wodzie pisany, bo jak wszystko, o czym mówimy, i co rysujemy. Myślę, że z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem nie będzie koalicji PiSu, jakbym miał tak zgadywać. Także dlatego, że jeśli to jest początek upadku Jarosława Kaczyńskiego, początek rozkładu PiSu, to nie sądzę, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz chciał się z nim wiązać. Ta koalicja też miałaby wiele sprzecznych interesów, też nie wiadomo, czy by dotrwała do końca kadencji. Potrafię to sobie wyobrazić, ale nie wydaje mi się to bardzo prawdopodobne. W tym bałaganiarskim scenariuszu, o którym mówiłeś, bardziej prawdopodobne wydaje mi się jednak, że ten rząd mniejszościowy by w końcu upadł lub w jakiś inny sposób należałoby doprowadzić do przyspieszonych wyborów, czyli przez nieuchwalenie budżetu. No, opozycja nie mogłaby, gdyby chciała na przykład zaszkodzić rządowi, to by nie wymieniła premiera, bo do tego potrzebne byłoby konstruktywne wotum nieufności. Być może opozycji by się nie udało takiego kandydata akceptowalnego dla różnych partii znaleźć, no ale co drugie posiedzenie mogliby odwoływać tego czy innego ministra, torpedować ustawy. Gowin by na pewno wtedy storpedował kilka ustaw, które dla niego są nie do przyjęcia ze względu na jego centrowe afiliacje, które mogłyby się wreszcie jakoś uzewnętrznić. Ziobro być może by innych ustaw nie popierał. To byłoby takie szukanie większości do konkretnych głosowań. Era kompromisu, do którego PiS nie jest przyzwyczajony i którego nie lubi. Dogadywanie się z opozycją. Nie wydaje mi się, żeby taki rząd mógł długo przetrwać i to byłoby powolne żeglowanie w stronę przyspieszonych wyborów.
A jeszcze chciałem ciebie zapytać o tych zawieszonych posłów. Jak myślisz, co ich czeka? Czy oni zostaną wyrzuceni z klubu, wyrzuceni z PiS? A jeżeli tak, to czy przygarnie ich któryś z klubów, które mogą powstać po rozpadzie Zjednoczonej Prawicy? Czy w ogóle tutaj powstanie jakiś taki PiS-Piast?
No zawsze, a w każdym razie bardzo często w Sejmie pojawiają się różne takie byty, które nie mają zaplecza społecznego, a które powstają na skutek rozłamów w większych klubach. Myślę, że ci posłowie będą czekali na rozwój wydarzeń, jeśli uda się wyklepać, jeśli zrealizuje się ten scenariusz, o którym jeszcze nie mówiliśmy, czyli załagodzenia sytuacji, no to oni też zostaną odwieszeni i na powrót zostaną członkami PiS-u. Myślę, że po prostu ich los zależy od tego, co się wydarzy między PiS-em a koalicjantami obecnymi, czy też byłymi koalicjantami, jak twierdzą niektórzy politycy PiS-u. Jeśli natomiast dojdzie do przyspieszonych wyborów, no to nie spodziewałbym się zobaczyć ich na listach wyborczych, zwłaszcza, że żaden z nich nie jest jakąś wielką gwiazdą tych list, może z wyjątkiem Bartłomieja Wróblewskiego, który w Poznaniu miał całkiem dobry wynik w dwóch ostatnich wyborach. To są raczej no tacy posłowie, o których mało kto słyszał.
No dobrze, to może wróćmy do jakichś takich okolic bardziej mniej szalonych i porozmawiajmy o tym, jakby miało wyglądać to zszycie Zjednoczonej Prawicy. Co musiałoby się wydarzyć? Bo to jest, jak ja słucham komentarzy, wypowiedzi publicystów, oglądam telewizję czy słucham radia, to mam wrażenie, że większość jednak ludzi uważa, że w ogóle nie ma problemu i że to się wszystko załatwi i że przecież to jest tylko teatr i że Zjednoczona Prawica będzie trwać, bo stanowiska, bo spółki Skarbu Państwa, bo władza, bo pieniądze. No dobrze, to jeżeli tak jest, to jakby to miało wyglądać? Kto przychodzi do kogo z czym? Co kto musi zrobić, żeby odbudować to zaufanie? I czy na dłuższą metę, nawet jeżeli udałoby się pogodzić, to jest tak, że czekają nas 3 lata spokoju i rządów Zjednoczonej Prawicy?
Spokojnych rządów Zjednoczonej Prawicy, jak to brzmi? No, Moim zdaniem to wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna tego, co się działo. Jeśli Jarosław Kaczyński w tym dużym obrazku chciał porozumienia, tylko mu trochę nie wyszło zoperacjonalizowanie tego.
Prawie się udało.
No to jest wszystko do naprawienia. Jeśli po prostu zagrały emocje, ktoś powiedział kilka słów za dużo, negocjatorzy się nie sprawdzili, to myślę, że te kilkadziesiąt godzin dzielących nas od przyszłego tygodnia pozwoli na pewnie działanie jakichś mediatorów. O kilku, myślę, nawet można sobie pomyśleć.
Bo to Szydło na przykład.
Więc jeśli Jarosław Kaczyński chce tej koalicji, to biorąc pod uwagę obecne nastawienie Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry, jest to do zrobienia. Powrót do stołu negocjacyjnego, ustalenie być może jakichś większych stref wpływu dla koalicjantów.
No właśnie, czy teraz powrót do stołu negocjacyjnego twoim zdaniem oznaczałby większą siłę negocjacyjną koalicjantów, czy mniejszą?
No to znowu cofamy się do pytania, czy Jarosław Kaczyński chce porozumienia.
Zakładamy, że chce.
No to oczywiście, że koalicjanci są silniejsi. Pokazali po pierwsze, że są silni w swoich partiach. Nie udało się PiS-owi na przykład złamać porozumienia. Całe porozumienie zagłosowało z wyjątkiem Jadwigi Emilewicz, tak jak chciał Gowin. Cała Solidarna Polska zagłosowała tak, jak chciał Ziobro. Nie było tak, że PiS-owi by się udało na przykład wyjąć 5 posłów od Gowina, 6 posłów od Ziobry i zachować dyscyplinę wewnętrzną jeszcze u siebie. To by zupełnie inaczej wyglądało. Mamy do czynienia z twardym sojuszem Gowina i Ziobry, którzy twardo kontrolują swoje partie. Porozumienie zresztą twierdzi, że PiS próbował się z nimi porozumieć za plecami Zbigniewa Ziobry. Oni tę propozycję odrzucili, więc Jarosław Kaczyński jest w gorszej sytuacji negocjacyjnej niż był przed tym zamieszaniem. Z drugiej strony oczywiście jest tak, że jeśli Ziobro i Gowin boją się wyborów, no to też będą skłonni do większych poświęceń. Tym papierkiem lakmusowym to będzie po pierwsze to, czy nastąpią jakieś dymisje w rządzie w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia, a po drugie, co się wydarzy na kolejnym posiedzeniu Sejmu z ustawą, która daje bezkarność politykom, o której cały czas zapominamy, a która jest tutaj bardzo ważnym katalizatorem tego, co się działo wczoraj i co się dzieje dzisiaj.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo wydaje mi się, że tak logicznie na to patrząc, a pewnie powinniśmy na to patrzeć logicznie, ale jeżeli logicznie na to byśmy spojrzeli, to jeżeli Jarosław Kaczyński, wracając do stołu teraz, zsiadałby do stołu słabszy, ze słabszymi kartami, oznaczałoby to, że genialny strateg, mający wszystkie karty, będący niepodważalnym, najważniejszym politykiem w tej partii, totalnie źle wszystko wykalkulował i po to, żeby przepchnąć przez Sejm piątkę dla zwierząt, doprowadził do sytuacji, w której w momencie najważniejszych prawdopodobnie negocjacji w ostatnich latach jego życia, strzelił sobie w stopę. Jeżeli tak jest, no to dochodzimy trochę do punktu wyjścia, to znaczy zdaje się, że Jarosław Kaczyński się kończy. To znaczy, jeżeli zawodnik doprowadza do sytuacji, w której tak sam siebie osłabia, tak błędnymi decyzjami, to znaczy, że niewiele mu pozostało. Dlatego ja jednak jestem bardziej w tej opcji, że Jarosław Kaczyński od początku do końca, pewnie nie we wszystkim i nie do końca, ale jednak wiedział, co robi i trenując tych koalicjantów ma pełną świadomość tego, że może dojść do wywrócenia stolika i jeżeli tak będzie, to nadal on będzie rozdawał karty. Ale tak jak sobie myślę teraz, podsumowując już może trochę i szukając jakiegoś rozwiązania, wydaje mi się, że jeżeli oni będą wracali do stołu, to będą musieli wszyscy trochę wziąć i trochę oddać. I dlatego ja bym proponował tobie taki scenariusz, a ty może byś go uzupełnił. Podejrzewam, że prezydent powinien odesłać piątkę dla zwierząt do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie powinniśmy tą ustawę zakopać na możliwie długo. Zbigniew Ziobro z kolei, wydaje mi się, musi zagłosować jednak za tą nowelizację ustawy covidowej, tej bezkarnościowej, tak żeby Mateusz Morawiecki wyszedł z tej całej sytuacji z twarzą. Pewnie Porozumienie i Solidarna Polska powinni dostać trochę więcej w rządzie niż się spodziewaliśmy przed tymi negocjacjami z kolei, żeby oni mogli pokazać, że jednak nie są przegrani. No i dodatkowo, i to jest, wydaje mi się, jakieś takie kluczowe i nie wiem jak to zrobić, coś musiałoby się wydarzyć, żeby wszyscy sobie jakoś na nowo zaufali. Nie wiem, czy się polubili, pewnie nie, ale przynajmniej sobie jakkolwiek zaufali, żeby iść dalej. I to jest chyba to pytanie ze 100 punktów. Jak sobie zaufać po takiej awanturze?
Wydaje mi się, że zaufania to tam się już nie odbuduje. Być może na jakimś najbardziej elementarnym poziomie. Ja stoję dość twardo na stanowisku, że w dłuższej perspektywie ten układ jest nie do przedłużenia i oni muszą się rozlecieć. Czy to się wydarzy teraz? Nie wiem, ale Jarosław Kaczyński i zwłaszcza Zbigniew Ziobro są skazani na konflikt tak długo, jak Jarosław Kaczyński nie będzie chciał mieć Zbigniewa Ziobry jako swojego następcy, a wydaje się, że tak jest. Również konflikt z Jarosławem Gowinem wydaje się przesądzony. Tutaj ewentualnie zmiana koalicjanta na PSL mogłaby to jakoś naprawić na trwale, ale Zbigniew Ziobro jest funkcjonalnie wrogiem PiSu, który teraz akurat zdarzył się być jego koalicjantem i ministrem, ale nie wierzę, że to przetrwa. Jarosław Gowin ma tak różne poglądy od Jarosława Kaczyńskiego na wiele spraw, że to również ten układ nie może przetrwać bardzo długo. Oczywiście może przetrwać do końca kadencji, ale nie musi i zresztą ten koniec kadencji może być bliżej niż w 2023. Ten plan, o którym ty wspomniałeś, jest interesujący. Rzeczywiście wykorzystanie Trybunału Konstytucyjnego byłoby ciekawym ruchem i nie pierwszym tego rodzaju w przypadku tej koalicji. Natomiast wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński zaangażował się zbyt mocno w popieranie tej ustawy i że byłoby naprawdę wbrew jego DNA politycznemu cofanie się w tej sprawie. On ma przekonanie, że załatwił coś ważnego i myślę, że z tej drogi nie zejdzie. Natomiast nie wiem, czy prezydent sam z siebie nie zrobi takiego ruchu psikusa. To będzie bardzo ciekawy moment w historii kadencji Andrzeja Dudy, tej drugiej, bo już na samym starcie mógłby zrobić coś, czego nikt się nie spodziewa i postawić się Kaczyńskiemu.
Nie, ale dla mnie weto to by była wojna, a Trybunał to było takie pokazanie, hej, cześć, ja tu jestem silny i musicie się ze mną liczyć, ale jestem gotów też. Szczególnie, że w tym Trybunale siedzi jednak Julia Przyłębska.
No i ten Trybunał mógłby wyglądać tak, że prezydent by nie kwestionował na przykład merytoryki tych przepisów, tylko tryb legislacyjny, w jakim zostały uchwalone. Konfederacja bardzo ostro podkreślała wady tego procesu legislacyjnego i tutaj zresztą trudno się z nimi nie zgodzić, bo przy całej sympatii do tej ustawy, no to tryb procedowania jej był straszny i przypominał najgorsze czasy z poprzedniej kadencji procedowania innych ustaw. I to, że opozycja się tak zgodziła na taką pracę, też nie najlepiej o niej świadczy, ale to pewnie jest wątek na inną rozmowę. No ale krótko mówiąc, PiS swoimi działaniami legislacyjnymi, techniką legislacyjną, zostawił prezydentowi dużo miejsca na ewentualny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
Obawiam się, że przeprowadziliśmy bardzo chaotyczną rozmowę.
Ale nie tak chaotyczną, mam nadzieję, jak sytuacja, której ta rozmowa dotyczy.
Dokładnie tak. Ja na koniec jestem gotów powiedzieć coś wprost i bez kluczenia. Ja mam wrażenie, że coś się skończyło i mam wrażenie, że nie przesądzając, ja nie mówię, że będą za chwilę wybory, ja nie mówię, że padnie rząd, ale ja uważam, że Jarosław Kaczyński wiedział już od pewnego czasu, że ta wojna nastąpi, był na nią gotowy, nie przewidział wszystkich wyników, wszystkich bitew i wszystkich potyczek, natomiast, że żyjemy w scenariuszu, nie wiem czy zaplanowanym, ale wcześniej wymyślonym i że to co obserwujemy to jest rozpad Zjednoczonej Prawicy taką jaką ją znaliśmy i początek, zaczyn jakiejś nowej formacji prawicowej, która będzie takim PiS-em plus, która będzie starała się prawdopodobnie jeszcze chwilę porządzić, ciekawe jak długo. A ty Wojtku, jak myślisz?
No ja nic nie myślę, ale chciałbym ja z kolei cię zapytać, jakbyś miał przyporządkować prawdopodobieństwo do tych scenariuszy, to jakbyś miał 100 zł, to ile byś postawił na przyspieszone wybory, a ile na powrót do stołu i dogadanie się? Albo jakbyś miał 100% do zagospodarowania?
Ja bym dał pewnie jakieś dobre 40 na powrót do stołu. Przyspieszone wybory, ale w jakiej perspektywie czasowej?
No, do połowy przyszłego roku.
No to ja myślę, że 60, przyspieszone wybory, 40, powrót do stołu. Przy czym ja uważam, że to nie jest tak, że to się teraz wszystko wydarzy, to jest kwestia najbliższego tygodnia, czy nawet miesiąca, tylko że to trochę dłużej potrwa i zrobimy ze 3 okrążenia, ale że tego już się jednak, wbrew temu, co mówiliśmy wcześniej, tego już się nie wyklepie. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
I myślę, że rzeczywiście we środę porozmawiamy trochę o tym, bo cały czas rozmawiamy o PiS-ie, jak opozycja się odnalazła w tej sytuacji, bo myślę, że tu też jest temat, na który dzisiaj nie mieliśmy czasu, ale warto do tego wrócić. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.